chciałbym dzisiaj mówić, zadać takie pytanie, czy Bóg przyjmie twoją ofiarę? Tak, Bóg chce od nas ofiary. I oczywiście ofiara za grzech została złożona. Nie może nikt złożyć ofiary za grzech, która może zgładzić grzech człowieka, inny niż została złożona przez Syna Bożego. Ale Bóg wymaga od nas jednej wielkiej ofiary. Otwórzmy Rzymian 12 rozdział. I przeczytam pierwsze 5 wersetów 12 rozdziału. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność, tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Dobrze jest zrozumieć, jakby, jak Paweł dochodzi w ogóle do tych wersetów. No bo przecież pierwsze rozdziały listu apostoła Pawła do Rzymian mówią o tym, że każdy człowiek, zarówno Żyd, jak i nieżyd, jest winny przed Bogiem. Że nie można inaczej zostać zbawionym, jak przez wiarę, że łaską jedynie możemy zostać zbawieni. To Paweł dobitnie tłumaczy. I to wszystko powoduje masę pytań, szczególnie wśród Żydów. No bo można mieć wrażenie, jakby nagle naród żydowski w większości odrzucił Mesjasza. I tak Paweł przechodzi do Rzymian 9, do 9 rozdziału. Mówi o tym, że ich są przymierza, ich są obietnice, z nich pochodzi Syn Boży według ciała i wyszczególnia, że to jest nadal ich. To powoduje jeszcze więcej pytań. I na te pytania Paweł odpowiada w rozdziałach 9 do 11. Tłumaczy, że nie można zostać zbawionym z powodu swojego pochodzenia, bo jest się Żydem przykładowo. I że nie można zasłużyć na zbawienie swoimi uczynkami. Także i tak powoli dochodzi Paweł do 12 rozdziału. Chciałbym, żebyśmy rzucili okiem jeszcze na takich parę wypowiedzi, które padają w rozdziałach 9 do 11. W rozdziale 9, w wersecie 11, czytamy o wybraniu. Rzymian 9, 11 mówi o bliźniakach, gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje. Także kontekst, jeśli spojrzymy na Rzymian 9, mówi o tym, że ani z pochodzenia, ani z uczynków Żyd nie będzie zbawiony. A mimo to należy on do narodu wybranego. Dalej w rozdziale 9, w wersetach 23-24, czytamy o Bożym zmiłowaniu. I to zmiłowanie Boże obejmuje wszystkich ludzi, którzy uwierzą. I tak czytamy tutaj 23-24, żeby dać poznać bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale. To znaczy nas, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Także i z jednych, i z drugich. I to jest przez miłosierdzie Boże. W 11 rozdziale apostoł Paweł kieruje swoje słowa konkretnie do pogan. Rzymian 11, 13 czytamy: mówię bowiem do was, pogan. A więc Paweł kieruje swój wykład, który dalej mówi o drzewie oliwnym, kieruje bardzo wyraźnie do pogan, żeby pouczyć ich. 28 werset tego samego rozdziału nam to potwierdza. 28 werset mówi: tak więc co do Ewangelii, są nieprzyjaciółmi niewierzący Żydzi. Tak? Tak więc co do Ewangelii, są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania, są umiłowani ze względu na ojców. A więc na was, kim jest tych was? Ze względu na was, nie Żydów. Ale są oni wybrani, umiłowani ze względu na ojców, nawet ci niewierzący Żydzi. Nie będą zbawieni, jeśli nie uwierzą w Mesjasza, ale są w obrębie wybranego narodu, Izraela. I Bóg ma plan co do nich, jako narodu. 18 werset, już przedtem, wzywa nie Żydów, wzywa pogan do pokory. Rzymian 11:18 mówi: nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Także pewna pokora jest wymagana. Nie wynoś się, nie wzbijaj się w pychę, bo zostało ci okazane miłosierdzie. W tym rozdziale jest mowa o tym, że zostaliśmy wszczepieni do ich drzewa, jako dzikie gałęzie jakby. I tak Paweł przechodzi do 12 rozdziału. I dlatego przytoczyłem te rzeczy, bo myślę, że one się troszeczkę przewijają przez to, co dalej czytamy w 12 rozdziale. I na początku 12 rozdziału Paweł mówi: proszę więc. Proszę więc, czyli z tego, co przedtem opisane, coś wynika. Wynika z tego prośba. Czy właśnie in tłumaczenia mówią inne: zachęta, napomnienie. Ale to, że Paweł pisze: proszę więc was, to znaczy, że to, co będziemy czytali dalej, to nie jest automatyczne. To nie dzieje się po prostu zawsze automatycznie, nie trzeba w ogóle nic z tym robić. Paweł musi im to przypomnieć. I Paweł swoją prośbę do nich zwraca, dalej czytamy: przez miłosierdzie Boże. Przed chwilą czytaliśmy, że im zostało miłosierdzie Boże okazane i oni zostali przyjęci do tego grona zbawionych, bo Bóg i nad nimi się zmiłował. I dlatego, ponieważ Bóg się nad nimi zmiłował, dlatego Paweł może się o to prosić, dlatego może się do nich zwracać. I to, co jest napisane dalej, jest odpowiedzią na to, że Bóg okazał im miłosierdzie. Bóg zmiłował się nade mną i dlatego jestem gotów to robić, co dalej opisane. I czytamy we fragmencie z Ewangelii: komu wiele odpuszczono, ten bardziej miłuje. Komu wiele miłosierdzia okazano, wiele grzechów przebaczono, on bardziej jeszcze zbliża się do Pana, jeszcze bardziej docenia to. I tak i tutaj: przez miłosierdzie Boże. Czytamy dalej: abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą. Jest napisane, że trzeba składać i trzeba składać ciała jako ofiarę. Czyli nasze ciała mają być ofiarą dla Boga. Bóg chce widzieć nasze ciała jako nasze życie, jako ofiarę Jemu składane. Nie tylko słowa nasze na przykład, ale ciała nasze, czyli całe nasze życie. Nie chce tylko jakichś elementów naszego życia, ale całe życie. Abyście składali, znaczy, że trzeba to robić. To nie robi się automatycznie. Jest możliwe, że człowiek jest wierzący i on nie składa swojego ciała jako ofiary. Później powiemy, jak to może wyglądać. Wszelkie ofiary Starego Przymierza, wszelkie rodzaje ofiar, one znajdują swoje odbicie, czy może lepiej, są cieniem ofiary Syna Bożego. Dla nas oczywiście tak wyjątkowa i jak najbardziej jest wyjątkowa ofiara za grzech. To jest nasze być albo nie być. Ale musimy przyznać, że ponadto Stare Przymierze zna różne inne rodzaje ofiary. Ofiary dziękczynne. Ofiary z pokarmów. Całopalenie. Czyli jestem przekonany, że wszystkie te ofiary, one tak naprawdę rzucają światło na Pana Jezusa. Pan Jezus jest tym, który doskonale wypełnia wszystko. Dlaczego tym mówię? Bo myślę, że Efezjan 5:2 mówi o ofierze całopalnej. Tak mi się wydaje. Bo w Efezjan 5:2 jest mowa o miłej woni dla Pana. I kto tą woń spowodował? Efezjan 5:2. I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał siebie samego za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. Na miłą woń. Oczywiście Jezus jest ofiarą za grzech, ale wierzę, że każda inna ofiara ma w nim odbicie. I oczywiście my nie możemy wydać swojego życia za grzech kogokolwiek innego. Ani nie możemy, ani nie musimy. I to jest niemożliwe. Ale jeśli chodzi o to, żeby o życie, jak mamy żyć, to mamy żyć jak nasz mistrz. Pierwszy list Jana 2:6 o tym mówi bardzo wyraźnie. Pierwszy list Jana 2:6 mówi, kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował. Syn Boży oddał swoje życie. I naucza nas, że tak mamy też robić, że mamy tak poświęcać się całym naszym życiem. Mówi, nie może być uczeń nadmistrza, ale wystarczy, jak uczeń będzie taki, jak mistrz jego, jak będzie w te ślady wstępował. I to była też nauka tamtych czasów. Uczeń, który szedł za swoim rabinem, on miał postępować tak, jak on, patrzeć, jak on żyje i naśladować go. I ofiara całopalna, na której tak chcę się skoncentrować dzisiaj, z niej nie można było zjeść. Była ona w całości spalana. I myślę, że to też ma odbicie na nas, że cali musimy się oddawać Bogu. Nie wystarczy jakaś część naszego życia. I tak czytamy właśnie w trzeciej Księdze Mojżeszowej 6:12 o ofierze całopalnej. I tutaj czytamy o tej ofierze całopalnej, która miała być składana w namiocie zgromadzenia. Regularnie. Trzecia Księga Mojżeszowa 6:12. Regularnie tutaj miała być składana ta ofiara. I myślę, że to jest coś, co powinno mieć odbicie w naszym życiu. A ogień na ołtarzu będzie płonął nieustannie. Nie będzie gaszony. Kapłan rozpali na nim drwa każdego ranka i położy na nim ofiarę całopalną i spali na nim tłuszcz ofiar pojednawczych. I to, co do mnie przemawia, to jest, że codziennie jest składana ofiara całopalna. Codziennie umiera ofiara i zostaje cała spalana, dzień w dzień. Nie wiem, czy wam to coś przypomina. Codziennie zostaje składana ofiara, codziennie umiera. Ewangelia Łukasza 9:23 mówi o wymaganiu stosowanym do każdego, kto chce iść za Panem Jezusem. Łukasza 9:23. Tutaj Pan Jezus mówi do wszystkich. Łukasza 9:23 mówił też do wszystkich. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie, niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Każdego dnia Mamy brać swój krzyż. Ale co to znaczy brać swój krzyż? Brać swój krzyż znaczy przecież umrzeć. Kiedy człowiek brał swój krzyż, to było wiadomo, że on umrze, że on zginie. I były relacje, kiedy była sytuacja, że ściągano człowieka z krzyża. Była taka, były takie sytuacje. Na przykład w ramach pierwszej godziny, kiedy tam wisiał. I dostawał najlepszą medyczną pomoc tamtych czasów. To w dwóch z trzech przypadków i tak jeszcze zmarł. Także to było... Kiedy człowiek brał krzyż i szedł na to miejsce kaźni, to po prostu było wiadomo, on się żegna ze wszystkim. I teraz Syn Boży mówi, codziennie bierz swój krzyż na siebie. I widzę tą codzienną, całopalną ofiarę. I ogień płonie cały czas. Nie ma przerwy w oddaniu się Bogu. Ale cały czas płonie ogień na Bożym ołtarzu. I spójrzmy na ofiarę całopalną w 3 Księdze Mojżeszowej, 1 rozdziale. 3 Mojżeszowa i 1 rozdział. Chciałbym przeczytać tylko wyrywkowo parę wersetów. 2 i 3. Przemów do synów Izraela i powiedz im, jeśli ktoś z was zechce złożyć Panu ofiarę, niech złoży ją z bydła, ze stada albo z trzody. Jeśli jego ofiara całopalna będzie ze stada, niech złoży samca bez skazy. Niech go złoży dobrowolnie przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Pan Jezus powiedział w Łukasza 9:23, jeśli ktoś chce. Pan Jezus nie zmusza nikogo, żeby został jego uczniem. I kiedy ktoś zostaje jego uczniem, dalej nie jest zmuszany. Bóg chce. I Bóg chce i mówi, czy ty chcesz, ja chcę, a ty też chcij. I dlatego tu tak wierzę, że jeśli to jest jako odbicie tej prawdy, to tu czytamy, jeśli ktoś z was chce, jeśli ktoś z was zechce. A 3 werset mówi, dobrowolnie. Religia, wszelkie religie mówią, niedobrowolnie, musisz to robić. A Syn Boży mówi, ja chcę, żebyś ty poszedł za mną, a czy ty chcesz? No pokaż mi, że ty chcesz całym sobą pójść za mną. Jak to pokażesz? Przez ofiarę całopalną. Teraz możemy powiedzieć, no, ja bym chciał tak na całego iść za Panem Bogiem. Ale ja nie jestem może taki jak tamten, jakiś wierzący, czy tamten jakiś, czy on taki silny jak tamten, czy ja nie mam tyle, co tamten, czy tamta. I tutaj mamy najpierw właśnie ofiarę z cielca w 2 wersecie. Ale byli też biedniejsi ludzie, którzy nie mieli takich wspaniałych zwierząt. I dlatego Bóg dalej w 10 wersecie mówi o owcy i koźle. 10 werset. A jeśli jego ofiara na całopalenie będzie z trzody, owiec lub kóz, niech weźmie samca bez skazy. Także tak było, że jeśli ktoś nie był na tyle zamożny, mógł wziąć owcę albo kozę. Ale może być, że nawet tego nie miał. Nie stać go było na owce. I wtedy w 14 wersecie czytamy, a jeśli jego ofiara na całopalenie dla Pana będzie z ptactwa, niech weźmie swoją ofiarę z synogarlic albo z młodych gołębi. I tak też działo się, że brali czasami, jak rodzice Pana Jezusa, jak przeczytacie w Ewangelii, w Łukasza, to tam dwa gołąbki przynieśli. Widocznie nie byli zbyt zamożni. Ale dali to, co mieli. Wszystko, co mieli. I pamiętacie tą przypowieść o talentach. Jeden dostał tyle, drugi tyle, trzeci tyle. I do tych, co dostali więcej niż jeden talent, każdy z nich pomnożył jeszcze raz tyle, ile miał. I Pan nie powiedział do tego, co miał dwa. Czemu tylko dwa dalsze ty rozmnożyłeś, a nie pięć? Ale wiedział, że no ten ma dwa, ale on te dwa, a mnie tymi dwoma będzie obracał i jeszcze dwa mi da. Także Bóg patrzy na nasze okoliczności, na nasze życie, na to, co możemy. I On tego od nas wymaga, nie więcej. On nie wymaga od nas rzeczy, których nie możemy Mu dać. I to jest cudowne, tak wierzę. Ale ta ofiara ma być bez skazy. Trzeci werset mówi o tym. Niech złoży samca bez skazy. Dalej werset 10 o tym mówi. Niech weźmie samca bez skazy. I w wersecie 14 tego nie mamy. Nie wiem, czy jest gołąb bez skazy. Po czym to poznać, że gołąb... Nie znam się na tym. Ale przypuszczam, że tutaj, gdybym się Pana Boga spytać, jakby był wybór, byle jakie, czy takie lepsze, to te lepsze weź. Tak zakładam z tych wcześniejszych wersetów. Bez skazy. I tak też w Rzymian 12:1, wracając do tego rozdziału, czytamy o tym, że ofiara, którą składamy, też do niej są pewne wymogi. Ta ofiara z naszych ciał, jaka ona ma być? Czytamy w pierwszym wersecie, że ma być ofiarą żywą. Ma być dalej ofiarą świętą. I ostatecznie ma być przyjemna Bogu. Czy miła Bogu. Żywa. Co to znaczy? Zastanawiałem się nad tym, co znaczy, że ta ofiara ma być żywa. I tak sobie pomyślałem, że kiedy Abraham składał Izaaka, Izaak jeszcze nie wiedział o swoim nieszczęściu, to no właśnie on o tym nie wiedział. On tylko wiedział, on dokądś idzie z ojcem, ale nie wiedział, że coś tam się z nim stanie. Podobno ze zwierzętami. Te zwierzęta raczej też nie wiedziały, nie rozumiały, że one zaraz będą zarżnięte. Wierzę, nie rozumie tego. Może zobaczyć jakąś panikę, odczuć jakiś niepokój. Ale on nie rozumie, że ona zaraz będzie zabita. Ale zauważmy, jaka jest różnica z naszym Panem, z Jezusem. Idzie z uczniami i mówi, Syn Człowieczy musi umrzeć. Musi zostać ukrzyżowany. A na trzeci dzień wstanie z martwych. A oni nie rozumieli. A oni się zastanawiali, co to może znaczyć. I my tak... No, Syn Boży wiedział dokładnie. To jest ostatecznie... Jego celem ostatecznie jest krzyż. I my tak samo wiemy, jak, że jesteśmy... Właśnie codziennie mamy się składać jako ofiarę. A więc dla Niego nie było niespodzianki. On jako ofiara żywa szedł, żeby umrzeć. I ja dzisiaj jako ofiara żywa i Ty mamy być gotowi złożyć się. Ofiara żywa. Ofiara, która codziennie, dobrowolnie się decyduje na oddanie się Bogu. Ofiara święta. I ta koncepcja świętości, hebrajski Nowy Testament tu używa słowa kadosz, to jest to słowo, oddzielona znaczy tak naprawdę. Że coś jest oddzielone, coś jest odseparowane. To znaczy te hebrajskie słowo kadosz, święty. I Izrael był oddzielony od samego początku. Bóg oddzielił ten lud. Był to naród wybrany i naród święty, czyli oddzielony. O tym czytamy właśnie wręcz w jednym zdaniu w 5 Mojżeszowej 7:6, że to idzie w parze. 5 Mojżeszowa 7:6. Ty bowiem jesteś świętym ludem dla Pana swojego Boga. Pan Twój Bóg wybrał Cię, abyś był dla Niego szczególnym ludem spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Izrael był ludem oddzielonym, świętym, wybranym dla Pana. I to objawiało się prawie na każdej płaszczyźnie. Bóg mówi, nie mieszajcie się z narodami pogańskimi. Nie dasz swojej córki za żonę dla pogańskiego. Nie będziesz spożywał zwierząt nieczystych, które spożywają wszystkie narody tej ziemi. Nie będziesz mieszał się. Spójrzmy dalej na 5 Księgę Mojżeszową 23. Piąta Księga Mojżeszowa 23 i wersety 12-14. Mowa tutaj o odchodach ludzkich. 1 Mojżeszowa 23, 12-14. Będziesz też miał miejsce za obozem, gdzie będziesz wychodził. I wśród swoich przyborów będziesz miał łopatkę, a gdy wyjdziesz na zewnątrz za potrzebą, wykopiesz nią dołek, potem odwrócisz się i przykryjesz swoje nieczystości. Pan twój Bóg przechadza się bowiem pośród twojego obozu, aby cię wybawić i wydać ci twoich wrogów. Niech więc twój obóz będzie święty, aby nie widział u ciebie żadnej nieprzyzwoitości i nie odwrócił się od ciebie. I chciałbym zwrócić waszą uwagę na to, że jest obóz i każdy Izraelita ma wychodzić poza obóz, żeby tam się załatwić. I jak kotek, wiecie, nie? Kotek zrobi, się załatwi i ładnie to przykryje piaseczkiem i czyściutko jest. I to jest wszystko poza obozem. I tu jest napisane, że obóz ma być święty. I że to jest nieczystością, nieprzyzwoitością, której Bóg w obozie nie chce widzieć. Bóg nie chce tych odchodów widzieć wśród Bożego ludu. Ale chciałbym powiedzieć, jak myślę, co my dzisiaj możemy z tego wziąć, z tego fragmentu dla naszego życia. Spójrzmy na inne odchody. Ewangelia Marka, 7 rozdział. Ewangelia Marka, 7 rozdział i wersety 21-23. Pan Jezus mówi, z wnętrza bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa, kradzieże, chciwość, niegodziwość, podstęp, wyuzdanie, oko złe, bluźnierstwo, pycha, głupota. Całe to zło pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Przedtem jest mowa o tym, że wtedy żołądek oczyszcza pokarmy, że się załatwia człowiek i to jest wydalone, co nie trzeba. Ale Pan Jezus mówi, ale tu jest coś innego, co wychodzi z człowieka i to go kala. To jest coś, co jest nieczyste. I nas nie kala dzisiaj jakieś załatwianie się fizyczne, ale kala nas to zło, które czasami z naszego, z naszej cielesności pochodzi. Z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, cudzołóstwa, nierząd, zabójstwa. Wszystko to wychodzi z nas i brudzi nas. Dokąd z tym? Co z tym zrobić? To musi poza obóz. To musi być wydalone poza obóz. A tak dobrze się składa, że Syn Boży umarł poza obozem. 13 rozdział listu do Hebrajczyków mówi, że Syn Boży cierpiał poza bramą. I tam poza bramą cały brud świata wziął na siebie. I tak my możemy, kiedy to wychodzi, to my mamy poza obóz to zanieść. Pod krzyż to zanieść. Panie, wybacz mi, że znów wyszła moja cielesność, moja grzeszność się objawiła w tym momencie. I to wyszło tutaj, co gdzieś tam w moim ciele jeszcze się, w mojej cielesności jeszcze tam się tłoczy. I wtedy ta ofiara jest, którą składamy, jest znów święta. Pozostaniemy jako lud oddzielony od nieczystości. A Syn Boży oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Także mamy ofiarę żywą i świętą, którą składamy. I ona być ma miła Bogu. To znaczy, że niekoniecznie musi być mi miła. No bo widzimy Syna Bożego, który w ogrodzie Getsemane cierpi niesamowite gadiusze. Gdzie agonia przychodzi już jest pot z krwią zmieszany na jego czoło. Nie widzimy tutaj czegoś, co jest jemu miłe. Widzimy wręcz odwrotnie walkę w obliczu śmierci. Spójrzmy na dokładną odwrotność tego. Malachiasza, 1 rozdział. Tuż przed księgą Mateusza mamy Malachiasza i pierwszy rozdział. Chciałbym tylko dwa wersety przytoczyć. Czasami na stronicach Pisma widzimy, że Bóg ma dość swojego ludu. Najczęściej krótko za tym już znów jest zapowiedź Jego miłosierdzia, Jego zmiłowania się. Także w księdze Malachiasza w pierwszym rozdziale czytamy właśnie o takiej chwili, gdzie znów Bóg ma niecierpliwi się ze swoim ludem i ma ku temu dobre powody. I w 8 wersecie czytamy: gdy bowiem przyprowadzacie na ofiarę to, co jest ślepe, czyż nie jest to zła rzecz? I gdy przyprowadzacie kulawe i chore, czy to nie jest zła rzecz? Ofiaruj to Twojemu namiestnikowi, zobaczysz, czy będzie mu się podobać. Czy przyjmie Twoją osobę? Mówi Pan zastępów. Czyli Izraelici przynosili najgorsze zwierzęta po prostu. Bóg powiedział w prawie, bez skazy to ma być. I ktoś by mógł powiedzieć, tak jak i dzisiaj, którzy mówią, o, to jest takie surowe, to jest za literą. Idziesz. Ale ta litera co mówi? Daj Panu to, co najlepsze. A cielesność człowieka mówi, nie muszę nikomu dawać, ja mam to dla mnie, co jest najlepsze. I tak tutaj też ci Izraelici, o których tu mowa, oni ulegli tej pokusie i przynosili te najgorsze zwierzęta. No jak ślepe zwierzę, no to i tak będzie zabite. O co chodzi? Gdzie jest problem? To jest kwestia miłości. Czy ja naprawdę chcę dać Panu to, co najlepsze, chociaż nie zobaczę w zamian za to niczego. Być może. Na razie. Żadnych zysków się wydają. Daję to, co najlepsze i zysków gdzie dla mnie. A Pan Bóg nic nie straci, jak mu tam ślepe zwierzę. Tak widocznie myśleli zrobić. Ale wtedy tutaj Bóg mówi, to przyprowadź to swojemu namiestnikowi. Przyprowadź byle co, daj twojemu szefowi w pracy. I zobacz, on będzie zadowolony. Proszę, szefie, to moje byle co. Wystarczy, jeśli tak, no to. I Bóg mówi, to my, a mi przenosicie, Bogu przenosicie byle co. I werset 10 mówi, kto spośród was za darmo zamknąłby drzwi albo zapaliłby ogień na moim ołtarzu? Nie mam w was upodobania, mówi Pan zastępów, i nie przyjmę ofiary z waszej ręki. Inne tłumaczenia mówią w wersecie 10, lepiej, żebyście drzwi świątyni zamknęli. Nie potrzeba, żebyście mi takich ofiar składali. Nie dziękuję. I dlatego tutaj pod koniec 10 wersetu czytamy, i nie przyjmę ofiary z waszej ręki. Czytamy inne fragmenty, gdzie mowa, zbrzydły mi te wasze święta. Ale zaraz, kogo to święta? To były Boże święta. Ale on mówi, te wasze święta, to jak wy to obchodzicie, to mi zbrzydło. I tak wracając do Rzymian 12, czytamy w pierwszym wersecie, to jest wasza rozumna służba. Koniec pierwszego wersetu mówi, że to jest wasza rozumna służba. Że codziennie świadomie się składam jako ofiara żywa. Ofiara święta, która pierze swoje szaty. Ofiara przyjemna Bogu, nie byle jaka, tylko taka, która mu się spodoba. Słowo Boże mówi, że to jest nasza rozumna służba. Jeśli jest mowa o tym, no, że ktoś ma służbę, ktoś szuka służby, no to tutaj jest przede wszystkim główna służba. Czy tą służbę mamy? Czy ją spełniamy? To jest służba Boża. I to jest miła Bogu służba. I możemy się zapytać, jak chcesz z rozumem służyć Bogu, chcesz mądrze Bogu służyć, to tu jest nasza rozumna służba. Wykażmy się tą służbą. Tak to ma wyglądać. A jakie jest przeciwieństwo tego? O tym mówi Paweł na początku drugiego wersetu. A nie dostosowujcie się do tego świata. Nie dostosowujcie się do dążeń i do życia otoczenia. Wspomnijmy jeszcze raz na nurt izraelski. Nie będziesz tego jeść. Nie pomieszasz się z nimi. I Izrael zawsze był takimi egzotami. Dziwacy jacyś tacy. Chyba, że zaczęli przyjmować inne bóstwa pogańskie. To wtedy zlewało się w jedno ich postępowanie z postępowaniem Boga. Ale Bóg mówi, ja tego nie chcę. I tak jak Izrael jest wybranym narodem, świętym narodem, tak my, jako wierzący ludzie, jesteśmy oddzieleni dla Boga. I mamy naszym życiem Jemu się podobać. I dlatego potrzeba przemiany umysłu, naszego myślenia. O tym pisze Paweł dalej. Ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. Pytanie, gdzie wzór znajdziemy na tą przemianę umysłu? Skąd mamy wiedzieć, jak ta przemiana umysłu ma wyglądać? I wiecie, Bóg już o to zadbał. Rzymian 6,17 mówi o pewnym wzorze. Rzymian 6,17 czytamy, że byliśmy sługami grzechu, a więc mieliśmy inną służbę. Teraz mamy służbę Bożą, ale wtedy służyliśmy grzechowi. I tu jest napisane, że kiedy byliśmy jeszcze sługami grzechu, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. A niektóre tłumaczenia mówią, której zostaliście przekazani. I tak rzeczywiście się stało, że ten wzór, ta forma tej nauki, my zostaliśmy jej przekazani. Czyli zostaliśmy wpasowani w nią. Jak ma, jest ciasto, to i mamy formę, to ona, te ciasto musi wpasować tą formę, ono nabiera kształtu tej formy. Tak my zostaliśmy przekazani tej nauce. Słowo Boże, natchnione. To jest to słowo, które, to jest ta, ten wzór, w który mamy się wpasować. Według tego wzoru ma wyglądać nasze życie. I dalej w 12 rozdziale i 3 wersecie czytamy znów o takiej pewnej postawie pokory. Paweł pisze, żeby nikt nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Także patrzymy na nasze życie i widzimy różną miarę wiary po prostu. Ja nie muszę mieć takiej miary wiary, jak niektórzy mężowie Boży. Ale tą miarę wiary, jaką mam, te talenty, które mam, i talenty nie w sensie, że coś potrafię, bo nie o tym mowa, tylko po prostu wszystko, co Bóg mi daje na dzisiaj, ja tym obracam. To jest moja miara wiary. Nie muszę udawać, że mam więcej niż mam naprawdę. Ale to, co mam, tym operuję, tym usługuję. I dalej jest mowa o tym, że z tego korzysta ciało Mesjasza. 4-5 werset. Z tego korzysta Kościół. Bo ja to, co mam, wnoszę. Każdy to, co ma, wnosi. I buduje lud Boży. I tak myślę, że to odbija ten fragment. Że jest święty lud. Lud, który jest oddzielony. Któremu zostało okazane miłosierdzie. Który ma żyć życiem, które podoba się Bogu. Ma rozumną służbę mu oddawać. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy naprawdę taką ofiarę całopalną Bogu składali codziennie. Amen. Amen.